Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Twórczość jest dobra. Twórczość jest pożyteczna. Można powiedzieć, że twórczość jest wręcz pożądana. Nie bylibyśmy jako ludzkość w tym miejscu, w którym jesteśmy, gdyby nie twórczość i determinacja tych wszystkich ludzi, którzy żyli przed nami. Twórczość jest nie tylko dobra, pożyteczna, pożądana, ale twórczość też potrafi być zaraźliwa. I powiem Ci, ja osobiście bardzo lubię przebywać z twórczymi ludźmi. Podziwiam ich, oni mnie inspirują, są dla mnie zachętą, wiele się od nich uczę. Jednak twórczość jest dobra wtedy, kiedy jest dobrze wykorzystywana. Nie wiem, czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek mieć do czynienia z dobrze funkcjonującym sprzętem, wykorzystanym w niewłaściwy sposób. Czasami nawet twórczy sposób. Nie pamiętam, który to był z naszych synów, ale jeden z nich opowiedział mi historię, jaka miała miejsce w akademiku. Historia związana z twórczością studentów, którzy zamieszkiwali ten akademik. Mieliśmy kilka pralek do dyspozycji, ale pranie nie było za darmo. Trzeba było płacić za każde pranie, wrzucać jakieś tam monety. Więc ludzie próbowali twórczo podejść do sprawy, to znaczy albo upychali kolanami odzież, żeby się jak najwięcej zmieściło, z nadzieją, że pralka wydoli. I nie pytałem się, czy wydalała, pewnie wydalała. Nie pytałem się też, jak mocno ugniatali tą brudną odzież, ile tam się zmieściło do tej pralki. Ale to, co mnie zastanowiło i tak zadziwiło nawet, to twórczość lokalnych studentów. Bo niektórzy z nich wpadli na pomysł, że zamiast prać pranie w pralce, to mogą do tego wykorzystać zmywarkę kuchenną. Więc mój syn powiedział, włożyli ciuchy do zmywarki kuchennej, za którą nie trzeba było płacić, wlali trochę proszku i odpalili zmywarkę, żeby się ciuchy wyprały. Nie pytałem, jaki był efekt końcowy, ale domyślam się, że chyba niezbyt rewelacyjny. Nie do końca to wyszło pewnie tak, jak chcieli, chociaż spróbowali. I okazało się, że zmywarka najlepiej sprawdza się, kiedy jest używana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ale wiecie, to można powiedzieć o wszystkim, nie tylko o pralce, można to powiedzieć o jakimkolwiek sprzęcie, że najlepiej działa wtedy, kiedy jest wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Można by to rozszerzyć dalej, nie tylko na przedmioty, ale na tą sferę relacji, że relacje najlepiej sprawdzają się wtedy, jakiekolwiek, przyjacielskie, małżeńskie, wtedy, kiedy są używane, jeśli mogę tak powiedzieć, albo kiedy działają zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Można by pójść o krok dalej i powiedzieć, że Kościół tak naprawdę funkcjonuje właściwie wtedy, kiedy działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem, albo lepiej może zgodnie ze swoim powołaniem. Jako naśladowca Jezusa pewnie wiesz o tym, że pośród tych wszystkich rzeczy, które robimy jako lokalna wspólnota, a jest ich sporo, najróżniejszych, gdzieś tam w tle naszego umysłu jest, a przynajmniej ciągle powinien być nadrzędny cel powołania Kościoła. No i tym nadrzędnym celem jest nic innego jak słowa Pana Jezusa wypowiedziane po swoim zmartwychwstaniu do pierwszych uczniów, kiedy objawił im się po raz kolejny, kiedy już miał się rozstać z nimi i powiedział im, że dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie zatem i... Czekałem na to. Idźcie zatem i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Innymi słowy, w tym wszystkim, co my robimy, pośród tego wszystkiego, co my robimy jako lokalna wspólnota, ta czy jakakolwiek inna, ciągle powinien nam towarzyszyć ten nadrzędny cel Kościoła, jakim jest to powołanie Kościoła do czynienia uczniów. I ci pierwsi wzięli sobie to do serca. Posłuchali Jezusa i wyszli na zewnątrz i ogłaszali światu dobre wieści o Jezusie. a później ich uczniowie mówili to kolejnym i kolejni mówili to kolejnym. I prawda jest taka, że nie byłoby siebie tutaj, gdyby ktoś nie powiedział ci dobrej nowiny i nie pomógł ci w twoim uczniostwie. Prawda też jest taka, że to na tobie się nie zatrzymuje, bo Pan Jezus uzdania cię do tego, żebyś ty był, czy była tą osobą, która czyni kolejne osoby albo pomaga innym osobom w uczniostwie. Abyśmy nie zapomnieli, jak ten proces uczniostwa realizuje się w codziennym życiu, Bóg dał nam natchnione słowa doktora Łukasza, Księga Dziejów Apostolskich, jego pamiętnik, który jest taką księgą, która podkreśla uczniostwo w kontekście rodzącego się i rozrastającego się Kościoła Pana Jezusa. Ciekawa księga, fascynująca, dynamiczna księga, bo tak naprawdę, kiedy czytasz tą księgę, to nie można się tam nudzić, bo tam ciągle coś się dzieje. Ograniczona objętość zwoju nie pozwala Łukaszowi rozwinąć wielu wątków, dlatego często skraca opis wydarzeń, kompiluje, podejmuje decyzję, co włączyć, a czego nie włączyć. I wiecie, kiedy czytam Dzieje Apostolskie, to są takie historie, które się rozciągają na kilka rozdziałów, a są też takie, które zajmują tylko kilka wersetów. I ja wtedy, kiedy czytam, myślę sobie, Łukasz, szkoda, że nie powiedziałeś więcej, że tego nie rozwinąłeś, dałeś tylko kilka wersetów. Ograniczona przestrzeń zwoju i decyzja Łukasza, żeby takie, a nie inne materiały wykorzystać w swojej księdze. Na samym początku Łukasz pisze o tym, jak Duch Święty został wylany, 3000 osób stało się uczniami Jezusa. Później po przemowie Piotra kolejnych 5000 mężczyzn staje się naśladowcami. Historia nadała tej księdze tytuł Dzieje Apostolskie, ale tak naprawdę jest tylko dwóch apostołów, którym jest poświęcone troszkę więcej miejsca, a i tak nie na nich się skupia Łukasz w swojej księdze. On jest zainteresowany jedną szczególną osobą, o której regularnie mówi w swojej Księdze Dziejów Apostolskich. I to jest osoba i dzieło Ducha Świętego. Dlatego bardziej pasuje do tej księgi być może tytuł Dzieje Ducha Świętego albo Dokonania Ducha Świętego, albo może Co Bóg czyni przez swojego Ducha Świętego. Księga, którą można by różnie dzielić, ale kiedy podzielisz ją na kilka części, to zauważysz, że każda z tych części zawiera informacje dotyczące tych wspaniałych rzeczy, które się działy, ale też wyzwań, wobec których stał pierwszy Kościół i można by powiedzieć, wobec których często stoi Kościół również dzisiaj. I te dobre rzeczy i te wyzwania są często zakończone takim czymś, co się określa mianem takiego zdania podsumowującego. Posłuchajcie, przelecę przez tą księgę, czytając ci tylko te wybrane zdania podsumowujące. 6 rozdział, werset 7. W ten sposób słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. 9 rozdział, werset 31. Wierzący budowali się duchowo, żyli w bojaźni Pana, a dzięki zachęcie Ducha Świętego i grono rosło liczebnie. Szesnasty rozdział, werset 5. Dzięki nim, czy dzięki apostołom i ich działaniu, kościoły rzeczywiście utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły liczebnie. I wreszcie 19 rozdział, werset 20. W taki właśnie sposób, stosownie do potęgi Pana, słowo krzewiło się i umacniało. Widzisz, Kościół się rozrastał, bo Kościół zwiastował słowo od Boga i Kościół żył słowem od Boga. O tym słowie czytamy w pierwszych 5 rozdziałach Księgi Dziejów Apostolskich regularnie i tam są odniesienia do różnych postaci Starego Testamentu. Jest odniesienie do Joela, który wypowiada Słowo Boże. Jest odniesienie do Dawida, króla Dawida. Jest odniesienie do Mojżesza. I ci wszyscy prorocy starotestamentalni wskazywali na Chrystusa, który miał przyjść, który jest wypełnieniem tych wszystkich obietnic Starego Testamentu. Nie powinno nas to dziwić. Bo Jezus powiedział w którymś momencie, pamiętacie, to jest mój Kościół. To jest mój Kościół, nie twój, nie mój, nie nasz. To jest Kościół Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, ja go zbuduję i bramy piekieł go nie przemogą. Pan Jezus przyszedł zapoczątkować Kościół, a początkując Kościół przyszedł też pokazać nam, jaki jest Bóg. W związku z tym, Kościół musi żyć słowem Boga, słowem od Boga i słowem o Bogu, żeby tak naprawdę był Kościołem. To znaczy, Kościół musi żyć zgodnie ze swoim powołaniem. No właśnie. Ale okazuje się, że zawsze tam, gdzie Bóg czyni coś niesamowitego, ludzie Kościoła powodowani grzeszną naturą, podsycani przez złego, mogą stać się przeszkodą. Nie mówię, że my, nie mówię, że ty. Mówię, że ludzie mogą stać się przeszkodą. Sytuacja może się zagęścić. Ciekawe, że to jest zaledwie początek Kościoła. Dzieją się niesamowite rzeczy. Liczba uczniów rośnie. No i kiedy się dzieją niesamowite rzeczy i liczba uczniów rośnie, to można by powiedzieć, no i się zaczęło. A było tak pięknie. I zwykle zaczyna się, czasami myślimy od tych innych, nie od nas, tylko od tych innych. Bo tak to jest, że dopóki wszystko jest dobrze i ładnie i pięknie, to jesteśmy razem. I mówimy o jedności i stanowimy jedność. Ale kiedy zacznie dziać się coś niedobrze, to jako ludzie mamy skłonności do polaryzacji i wtedy mówimy, zaczynamy mówić my i oni. Ci drudzy. My i ci inni. I wtedy okazuje się, że Kościół, który ma być jednością, nagle niekoniecznie jest tą jednością, bo nagle jesteśmy my, nasi ludzie, nasza grupa i są ci inni, ci drudzy, o których jest mowa w tym tekście, którzy są nazwani hellenistami. Nie wiemy, kim byli. Łukasz nie za dużo mówi o nich. Możemy się domyślać, że mogli być to ludzie z diaspory, czyli Żydzi, którzy mieszkali poza Jerozolimą, dotarli do Jerozolimy. Rzecz ma się tak, że ludzie często na starość osiedlali się, tak było kiedyś, tak jest dzisiaj, osiedlali się w miejscu, które było dla nich szczególne, które dla nich było wyjątkowe, albo o którym marzyli, o którym myśleli. Więc mogło tak być, że wielu Żydów z diaspory przemieściło się do Jerozolimy i okolic Jerozolimy, żeby tam zamieszkać. Być może. Być może to byli heleniści, Żydzi, którzy mieszkali w Jerozolimie, którzy na co dzień mówili innym językiem, nie mówili po hebrajsku, ale mówili po grecku, tworzyli troszkę subkulturę, odrębną kulturę i dopóki w kościele działo się dobrze, to było wszystko jednością i było pięknie. Ale w momencie, kiedy zaczęły się problemy, to teraz zaczęła się polaryzacja. Teraz byliśmy my, którzy tu jesteśmy od dawna i inni. Ci, których język i ubiór i zwyczaje wskazują na to, że no, że no jesteśmy razem, ale no bo widzisz, razem, ale niekoniecznie razem. Nie wiemy, kim byli heleniści i rzecz w tym, że okazuje się, że to wcale nie jest ważne dla Łukasza. Nie wyjaśnia tego. To, na co Łukasz zwraca naszą uwagę, to to, że przyszedł taki moment, kiedy zaczęło się, kiedyś to było moje ulubione słowo, moja żona mi jakiś czas o tym przypomina, narzekanie. Są ludzie, którzy, moglibyśmy powiedzieć, że się ludzie dzielą na dwie kategorie. Ci, którzy dziękowacze, to są ci, którzy ciągle dziękują i są zadowoleni ze wszystkiego i narzekacze, którym ciągle coś nie pasuje. Nie wiem, jakoś lgnę do tego drugiego. Chciałbym, żeby być przyciąganym do tego pierwszego, ale czasami nie jest mi łatwo. Że łatwiej jest ponarzekać. Zresztą skoro powiedziałem o żonie, to powiem to. Jak mówimy o 10 rzeczach, jedna jest zła, a 9 dobrych, to moja żona zawsze będzie widziała te dobre. A ja zawsze tą jedną będę widział i zamiast widzieć te 9 dobrych, to zawsze będę mówił o tej jednej, że jest coś nie tak. Nie wiem, jak bym się zachował, gdybym był tam wtedy z nimi. Wiem, jak oni się zachowali. Niektórzy przynajmniej. Czytamy, że zaczęli szemrać. Albo zaczęli szeptać sobie. Niektóre przekłady mówią, oddają to, zaczęli to takie mówienie sobie pod nosem. Jesteśmy razem, jesteśmy jednością, jesteśmy jednym kościołem, no ale przecież popatrz, co się dzieje. No to nie jest fair, to co się dzieje. Potem jak Boży Duch został wylany na uczniów Jezusa, wielu z nich pewnie zostało w Jerozolimie. Miasto, które w czasach Chrystusa liczyło niewiele ponad 20 tysięcy, 20, może 25 tysięcy ludzi, w czasach świąt pęczniało do rozmiaru 1/4 Wrocławia. To znaczy, kiedy odbywały się święta, to miasto pękało w szwach. Tam było wtedy 200, może 250 tysięcy ludzi. Schodzili się z różnych zakątków ówczesnego świata, bo wszyscy chcieli wziąć udział w obchodach religijnych. I nagle okazało się, że podczas jednego z tych świąt duch został wylany, niesamowite rzeczy się zadziały do takiego stopnia, że być może niektórzy z nich stwierdzili, to może ja tu zostanę, bo równie dobrze tu, lepiej tu niż tam. No to zostanę. To co zostaniesz ty? No zostanę. No to zostaniemy. No to dobrze. No to będziemy tutaj mieszkać. No ale wiecie, Kościół się rozrasta, ludzi przybywa i Judea cierpiała regularnie na niedobór żywności. Kościół jerozolimski od samego początku był dosyć ubogim kościołem. I jakoś trzeba było zadbać o tych wszystkich ludzi. Niewielu bogatych, niewielu wpływowych, wielu ludzi z trudem wiązało koniec z końcem. No i pojawił się problem, który polegał na tym, że wdowy helenistów były zaniedbywane albo były zaniechane, były pomijane. Bardzo lubię jedną z parafraz, która podaje ten tekst. Patrzeć poza, znaczy widzę tą wdowę, ale poza nią patrzę na kolejną osobę, a niekoniecznie na nią, chociaż mam ją tutaj przed oczami. Więc szybko się okazało, że te, które nie miały środków do życia, były głodne. Problem był naprawdę poważny. I garnki były puste. I nagle się okazało, że Kościół głosił pełne nadziei słowa, a talerze kobiet, których mężowie zmarli, były puste. I jest trochę mądrości w tym powiedzeniu, że syty głodnego nie zrozumie. Wdowy mogły powiedzieć, żyć ciężko, co nam po pięknych słowach, które są głoszone, one nie wypełnią naszych żołądków. Mówimy o młodym chrześcijańskim kościele, który funkcjonował być może kilka miesięcy, może trochę dłużej. Niesamowite decyzje, gorliwe modlitwy, na początku wzajemna troska o siebie, dzielenie się, trzymali się razem, dzielili się tym, co mieli. Najważniejsze, liczba uczniów Jezusa wzrastała i wtedy wszystko nagle zawisło nad przepaścią. I nagle okazało się, że blask Kościoła mienił się zaledwie przez pierwszych pięć rozdziałów tej wyjątkowej księgi. Wszystkim zdarzają się takie sytuacje, kiedy nawet najlepsze różowe okulary nie są w stanie pomóc przezwyciężyć zniechęcenie i powstrzymać wyrazy niechęci i zadowolenia. Ale wiesz co? Taki właśnie jest Boży świat, kiedy wkraczają do niego ludzie. Okazuje się, że święci nie są takimi świętymi, jak być powinni, a grzesznicy są grzesznikami, którymi nie powinni być. To jest ten świat, w którym oczekiwania zderzają się z brutalną rzeczywistością, w którym marzenia nierzadko rozdmuchuje ludzki egoizm. I wiesz, kiedy czytam księgę doktora Łukasza, to jestem niesamowicie zachęcony, bo okazuje się nagle, że to nie jest zależne od nas, ale od kogoś innego. Rozwiązanie nie leży w nas, ale w kimś innym. Tym, który powiedział, ja zbuduję mój kościół. A jak ja buduję, w domyśle, Jezus tego nie powiedział, ja to dopowiadam, to robię to dobrze. Robię to najlepiej. Troszczę się o ten kościół, kocham go. I kocham go i dam wszystko kościołowi, co potrzebuję, żeby bramy piekieł go nie przemogły. Jak to dobrze, że Łukasz skupia się na tym, co Duch Święty może zrobić w ludziach i przez ludzi. I zobacz, co się dzieje dalej w tej historii. Apostołowie mówią, jest rzeczą niepożądaną albo inaczej złą, niewłaściwą, żebyśmy zaniedbywali głoszenie słowa. No bo przecież to jest to, do czego Kościół jest powołany. To jest to, co Kościół robił do tej pory i to jest to, co Kościół będzie robił dalej w dziejach apostolskich. To jest to, co Kościół powinien robić po dzień dzisiejszy. Nie zaniedbywać głoszenia słowa. Trzymamy się słowa, mówią apostołowie, ale też mówią, rozwiązaniem jest grono ludzi spośród nas. Zatem sugestia, wybierzcie spośród siebie 7 mężczyzn. I greckie imiona wskazują na to, że nie byli Żydami z Judei, ale przypuszczalnie hellenistami. To znaczy byli związani z tą grupą ludzi, która była zaniedbywana albo których wdowy były zaniedbywane. Znali doskonale problem, mogli się utożsamić z tym problemem i mogli się uporać z tym problemem. To było ważne, ale zwróć uwagę na to, co ich kwalifikowało. Dwa wymogi tylko. Dwa wymogi. To mają być ludzie, którzy są pełni Ducha Świętego i pełni mądrości. Czasami rozmawiam z moimi przyjaciółmi z różnych kontekstów chrześcijańskich i nierzadko rozmowa schodzi na takie tory niesamowitego działania Boga, spektakularnego działania Boga. I widzę, jak bardzo my jako ludzie, jako naśladowcy Jezusa lgniemy do czegoś takiego. Chcielibyśmy, prawda? Chcielibyśmy widzieć, jak Bóg działa w taki, nawet nie wiem, czy my Polacy już używamy tego słowa wow, taki wow sposób. Hu, ale się dzieje. No działo się. Porywisty wiatr, języki ognia, spektakularne uzdrowienia, no niesamowite rzeczy. I lgniemy do czegoś takiego, chcielibyśmy widzieć coś takiego, ale ja sobie myślę tak, że być może tak to jest, że Pan Bóg swojej mądrości sprawił, że ta historia tutaj, kiedy czytamy o problemie, który się pojawił i o potrzebie ludzi, którzy mieli być pełni Ducha Świętego. I znowu, my się czasami chcemy skupiać na darach Ducha Świętego, a tu mówimy o ludziach, którzy mieli pokazywać owoc działania tego Ducha Świętego w swoim życiu. I ironia lat polega na tym, i zastanawiające jest to, i zadziwiające, że potrzebujesz pełni Ducha Świętego, żeby kroić bochenki chleba i rozdawać ludziom. Wow, to jest spektakularne. Pełnia Ducha Świętego, żeby mógł rozdawać posiłki innym ludziom. I mądrości, i znowu kontekst nas ogranicza, to nie znaczy mądrości wszelkiej możliwej, wszechstronnej mądrości, ale raczej mądrości związanej z tą konkretną sytuacją. To znaczy być może chodzi o ludzi, którzy mają doświadczenie administracyjne, doświadczenie w zarządzaniu. Nie wiem, są mądrymi ludźmi, którzy są w stanie zaradzić temu, ale jedno idzie w parze z drugim. Mądrość idzie w parze z działaniem Bożego Ducha Świętego. Kolejność jest taka. Apostołowie widzą problem, nie zamiatają go pod dywan. Apostołowie doradzają. Kościół wybiera ludzi, siedmiosobowe grono, ludzi pełnych Ducha Świętego i pełnych mądrości. Apostołowie to akceptują, wkładając na nich ręce. I dalej czytamy, że problem najwyraźniej się rozwiązuje, bo Kościół dalej rośnie. Jesteśmy powołani do czynienia uczniów. Wszyscy mamy to samo powołanie, ale nie wszyscy jesteśmy powołani do tego samego w kontekście naszego powołania. Każde powołanie jest ważne i każde jest inne. Tak, wszyscy gramy w tej samej drużynie, ale w tej drużynie nie wszyscy robimy to samo. Szewc nie przyrządzi obiadu, kucharz nie będzie naprawiał butów, każdego Bóg powołuje do innego zadania. Jednych by zajęli się głodnymi i karmili, innych, żeby spędzali czas z samotnymi, innych, żeby pocieszali zrozpaczonych, a jeszcze innych, by otwierali pismo, tak by głodni, samotni i zrozpaczeni mogli w tym piśmie, wykładanym słowie, zobaczyć żywego, prawdziwego Boga, który naprawdę jest zainteresowany ludźmi. Kościół ma jedno powołanie, ale to powołanie to różnorodność w jedności całego Kościoła. Ale aby wypełnić moje powołanie, muszę najpierw wiedzieć, jakie jest to powołanie. Bo rzecz ma się tak z powołaniem, że twoje powołanie jest twoim powołaniem. Nie moim, nie twojego sąsiada, który siedzi koło ciebie, chociaż może tak, może będą dwie, trzy osoby, które mają to samo powołanie, ale rzecz w tym, że twoje powołanie jest twoim powołaniem. To znaczy, że dostałeś coś od Boga w kontekście twojego powołania. Można powiedzieć, inni może też to potrafią, inni może też by podołali temu, ale jeżeli to jest twoje powołanie, to znaczy, że ty robisz to lepiej niż ktokolwiek inny. Ty jesteś w stanie zrobić to lepiej niż ktokolwiek inny w tym kościele i w jakimkolwiek innym. Twoim konkretnym zadaniem jest wykorzystanie twoich darów, umiejętności, zdolności, doświadczenia, żeby przyczyniać się do realizacji tego jednego wielkiego nakazu, jakim jest czynienie innych uczniami. To znaczy, że jest coś, co ty widzisz lepiej niż inni. Jest coś, co ty robisz lepiej niż inni. I to ciebie właśnie Bóg szturcha w bok i to ciebie właśnie Duch Święty przynagla do tego, do czego nie przynagla innych. Ale coś ci teraz powiem, tak zupełnie szczerze, od serca. Nie możesz wypełnić swojego powołania, jeżeli nie wypuścisz tego, co nie jest twoim powołaniem, a czego może się trzymasz. Czasami kurczowo. Nie możesz się czegoś uchwycić, jeżeli się wcześniej czegoś nie puściłeś. Szewc nie będzie piekarzem, piekarz nie będzie kierowcą i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas został łaskawie obdarowany. Każdy może i ma przywilej działania zgodnie, funkcjonowania zgodnie ze swoim powołaniem. Pewnie to słyszałeś ode mnie, już to kiedyś mówiłem. A nie wiem, czy to powiedzieć. No dobrze, powiem to. Już zacząłem, to powiem. Ktoś kiedyś powiedział, że w każdym kościele są trzy rodzaje ludzi. Pierwsza grupa to ci, którzy sprawiają, że się rzeczy dzieją. No bo są świadomi swojego powołania. Druga grupa to ta, która wspiera tych pierwszych w tym, żeby się rzeczy działy. A trzecia to ci, którzy przychodzą i mówią, a co się dzieje? Jak byłem dorastającym chłopakiem, to po sąsiedzku mieszkał pan Janik. Pan Janik był chyba najstarszym mieszkańcem naszej okolicy. Miał poważne problemy zdrowotne. Do takiego stopnia miał te problemy, że był przywiązany do wózka inwalidzkiego, takiego trójkołowego wózka inwalidzkiego napędzanego ramionami, mięśniami swoich ramion. Czyli miał łańcuch, kierownicę, łańcuch i kręcił taką korbką, żeby popychać ten wózek. Mieszkał na pierwszym piętrze. Pamiętam, żeśmy go denerwowali regularnie, bo na tym małym podwórku, wiecie, to były takie czasy, kiedy się jedną rzecz tylko robili chłopcy, grali w piłkę, przynajmniej na moim podwórku. I mieliśmy opcję, jakby chodziliśmy na podwórko, albo grać piłkę i czasami musieliśmy zdecydować, czy robimy to pierwsze, czy to drugie. A zwykle bardzo szybko zapadała decyzja, więc graliśmy w piłkę, namalowaliśmy sobie na ścianie budynku bramkę. Bramka była tuż pod oknem pana Janika. Więc ten biedny pan Janik, regularnie ta piłka, chłopaki potrafią silno kopnąć piłkę, regularnie odbijała się od tej ściany. I on, pamiętam, jak dziś z laską, czasami w oknie groził nam laską, że on nam pokaże, myśmy tam na nosie mu grali i troszkę ignorowaliśmy go. Zdarzało się, że szyba pękała w mieszkaniu pana Janika. Nie wiem, kto pokrywał koszty naprawy tej szyby, na pewno nie my, zbuntowani młodzi chłopcy, którym po prostu pan Janik, mieliśmy go gdzieś. Ale pamiętam, jak dziś jedną historię. Widzieliśmy, jak się zmagał, schodząc po schodach z tego parteru wysokiego, żeby wyciągnąć swój wózek, pojechać do sklepu. Kiedyś ktoś mu rzucił wyzwanie. Nie wiem, jak do tego doszło, ale wyzwanie, żeby się siłować na ręce. Jakiś młody, umieśniony chłopak z podwórka. Ale mieliśmy frajdę. Myśleliśmy, no to będzie się działo. No i się działo, ale nie to, co myśleliśmy, że się zadzieje. Bo okazało się nagle, że ten 18-letni umieśniony młody chłopak, jak wystawiliśmy stolik, całe podwórko się zebrało i ten chłopak przystawił rękę i pan Janik z drugiej strony. Myśleliśmy, no wiadomo, to już jest przesądzone. No było, ale nie tak, jak myśleliśmy, bo pan Janik, który całe życie kręcił tym wózkiem inwalidzkim, to miał trochę więcej tutaj niż ci wszyscy młodzi chłopcy z okolicy. Radził sobie w życiu najlepiej, jak potrafił, używając siły swoich ramion, bo jego ciało od pasa w dół było sparaliżowane. To tragedia. Jest jednak większa tragedia, o której myślę. Myślę o ciele Kościoła Pana Jezusa, które niekoniecznie jest sparaliżowane, ale które funkcjonuje tak, że ramiona muszą nadrabiać, bo zdrowe nogi nie chcą tupać. Być może jeszcze większa tragedia, kiedy wszechstronnie obdarowane ciało Chrystusa nie funkcjonuje zgodnie ze swoim powołaniem. Ja myślę o tym, że w kontekście twórczości lubię twórczych ludzi. Lubię się nimi otaczać, lubię rozmawiać z twórczymi ludźmi. Ale myślę też, że my wszyscy jesteśmy na swój sposób twórczy, dlatego że jesteśmy Bożym dziełem. I Bóg, rzadko się kiedy o tym mówi albo myśli, ale Bóg jest też twórczym Bogiem. Ten twórczy Bóg zaszczepił w nas twórczość i możemy w twórczy sposób podchodzić do życia. Kościół może być i często był i może być twórczy, ale ten twórczy Kościół powinien działać zgodnie ze swoim powołaniem. Wszystko w życiu sprawdza się wtedy, kiedy działa zgodnie ze swoim powołaniem. Czy mogę cię zachęcić? Jesteś wyjątkową osobą. Bóg dał ci bardzo wiele. Mam nadzieję, że to widzisz. Dał ci więcej, niż na to zasługiwałaś i zasługiwałeś. Każdemu z nas. Bóg dał ci takie rzeczy, które możesz używać na Jemu na chwałę do takiego stopnia, że wszyscy będą dookoła mówili: wow. Jesteś wyjątkową osobą, obdarowaną w wyjątkowy sposób i Bóg chce cię użyć w wyjątkowy sposób i powiem ci więcej. Jesteś tym lepsza niż myślisz. Jesteś tym naprawdę lepszy niż myślisz. Mam znajomego, który pracuje w korporacji. W bardzo twórczy sposób podchodzi do relacji. Stara się po prostu poznawać ludzi. I kiedy ich poznaje, to zaprasza ich, kiedy jest pora posiłku, to zaprasza ich po prostu na posiłek i mówi: hej, chciałbym wam dzisiaj postawić jedzenie. I często mówi, wiesz, ludzie mówią: żartujesz chyba, masz za dużo pieniędzy. No tak, wiesz, mam tyle, że nie wiem, co z nimi zrobić, to w związku z tym, a dzisiaj pomyślałem sobie, że zaproszę ciebie. Wiecie, taka kurtuazyjna rozmowa na początek. I zaprasza tych ludzi raz, drugi. Ludzie są pod wrażeniem, zdziwieni, że ktoś chce okazać im życzliwość, to chce spędzić czas z nimi, kupić im posiłek i to otwiera furtki do rozmowy, która się toczy często i ta rozmowa schodzi na tory troski, jaką ten człowiek okazuje innym ludziom, bo oni się otwierają i rozmawiają i mówią o swoim życiu, a on może im powiedzieć: wiesz co, będę się o ciebie modlił. To jest jeden z pierwszych kroków na drodze uczniostwa, do którego zostaliśmy powołani. Twórczych kroków. Uwielbiam twórczych ludzi. Uwielbiam otaczać się twórczymi ludźmi. A więc głoszenie słowa przez Kościół i praktyczne zaangażowanie Kościoła to dwa nierozerwalne elementy, żeby kolejni ludzie stawali się uczniami Jezusa. Ale w tym procesie Bóg chce, byśmy widzieli, jaka jest nasza rola, jaka jest moja rola, jaka jest twoja rola. Słowo Boga musi być ogłaszane. Ogłaszaniu Bożego Słowa powinno towarzyszyć praktyczne zaangażowanie Kościoła reagującego na praktyczne potrzeby ludzi. A więc pozwól, że zakończę główną myślą, jaka wyłania się z lektury tego fragmentu. Kiedy żyjesz codziennym życiem, świadomym swojego powołania i wrażliwym na działanie Ducha Świętego, to cały Kościół Pana Jezusa żyje dla Boga i oddaje Mu chwałę. Dlatego, Panie, pomóż nam. Pomóż nam widzieć, co mamy od Ciebie. Pomóż nam widzieć, jak bardzo jesteśmy obdarowani, hojnie obdarowani, ponad miarę, Panie, jak łaskawym Bogiem jesteś, dającym Bogiem. Pomóż nam widzieć, Panie, jak możemy to używać, żeby budować innych, żeby budować Kościół, żeby pomagać innym w uczniostwie, Panie. Pomóż nam pamiętać o tym nadrzędnym powołaniu, zadaniu, które nam dałeś, abyśmy byli w procesie uczniostwa. Sami dojrzewali jako uczniowie, ale też pomagali innym stawać się prawdziwie Twoimi uczniami. Panie, dzięki Ci za to, że to jest możliwe nie dlatego, że my jesteśmy tak wspaniali, ale dlatego, że Ty nas do tego uzdalniasz, Panie. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.